W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też mojego gościa w bezpiecznej odległości. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, samodzielny publiczny szpital kliniczny numer 1. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
Panie profesorze, nie sposób zacząć inaczej jak od bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce i w Lublinie, i może w województwie, bo przyjechał pan do studia wprost z oddziału, a tam sytuacja cały czas skomplikowana, pomimo tego, że te dane mogłyby pozwalać patrzeć nieco optymistycznie.
Mamy taką optykę oddziału, który hospitalizuje jednak najbardziej problematycznych pacjentów, natomiast my cały czas jesteśmy w pewnym oburzeniu. Cały czas mamy niestety zgony pacjentów. Co chwilę mamy przyjmowanych pacjentów, tak jak w dniu dzisiejszym, pacjenta w tragicznym stanie, wyjściowo z domu przywieziony, prawda? Także to jest sytuacja, która niestety się nie poprawiła. Naprawdę tego światełka w tunelu w sensie epidemiologicznym na razie nie widać.
A za nami święta, a przed nami Sylwester. To chyba nie trzeba było być prorokiem, żeby przypuszczać, że jednak nie obędą się bez rodzinnych i towarzyskich spotkań.
Widzimy to chyba wszyscy wokół siebie, prawda, wśród naszych znajomych, sąsiadów, że te zalecenia, które były skierowane w celu ochrony zdrowia, życia tak naprawdę nas wszystkich, nie wszyscy się tym przejęli. Nie każdy to wziął sobie do serca i co chwilę słyszeliśmy o spotkaniach rodzinnych na kilkanaście czy wręcz czasami kilkadziesiąt osób. Ja rozumiem, że można dorobić jakąś teorię do aktualnej sytuacji, w sensie spotkania, mówić, że to tylko rodzina, że to najbliżsi, ale proszę Państwa, tak naprawdę to gramy z życiem swoim i swoich najbliższych, także tutaj nie było to rozsądne, jeżeli ktoś takie spotkania wieloosobowe przeprowadza.
A przed nami Sylwester.
Przed nami Sylwester i znowu słyszymy o tym, że czy to jest godzina policyjna, czy nie jest, czy ten zakaz przemieszczania będzie respektowany, czy nie będzie. Ludzie mają różne pomysły na to, żeby to obejść. W chwili, kiedy już mamy szczepionkę, kiedy ona już fizycznie jest, kiedy naprawdę mamy perspektywę, ja głęboko w to wierzę, jestem przekonany, końca tej epidemii, to ten jeden Sylwester, czy te jedne święta, inne, mogą się odbyć w sposób taki odpowiedzialny, dlatego że i tak sytuacja, prawda, atmosfera jest daleka od takiej świątecznej czy radosnego witania Nowego Roku. Tu ryzyko jest zbyt wielkie.
Panie profesorze, zbierzemy żniwa za dwa tydzień tego, co działo się i dzieje się w tym właśnie okresie między świątecznym i świąt.
Oby nie, bo ja też nie chcę wyjść na takiego jakiegoś proroka złych rzeczy, natomiast obawiam się, że jeżeli w większości miały sytuacje takie nieodpowiedzialne miejsce, to takie żniwo możemy zebrać, dlatego że już dawno udowodniono, że najczęściej do tych zakażeń dochodzi właśnie w domach, prawda? A więc wystarczy jeden członek rodziny i zjazd rodzinny, żeby zakazić wiele osób. Siedzimy przy stole, bliskim kontakcie, prawda? Wiele osób się wita nadal. Także to obawiam się, że możemy za parę dni, dwa tygodnie, tydzień, możemy obserwować naprawdę wzrost liczby zakażeń.
Ale doskonale pan wie jako specjalista, że nie brakuje takich głosów. Ten temat muszę poruszyć oczywiście, że jaka epidemia, jakie zakażenia, jakie zachorowania, skoro szpitale tymczasowe świecą pustkami.
Czasami ręce opadają tłumaczeniem ludziom, dlaczego jest tak, jak jest. Szpital tymczasowy czy szpitale tymczasowe. Ja nie byłem wielkim fanem tworzenia tych szpitali, natomiast trzeba wyraźnie stwierdzić, że ich rola jest adekwatna do sytuacji. To znaczy są to szpitale przede wszystkim buforowe, a więc w sytuacji właśnie zwiększania liczby zakażeń, bo przecież mieliśmy miesiąc, półtora miesiąca temu sytuację tragiczną, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń i wcale nie jest powiedziane, że to się jeszcze nie może powtórzyć, a więc lepiej być przygotowanym na taką ewentualność. Poza tym też idea jest taka, żebyśmy powoli odmrażali te wszystkie oddziały, które zostały przekształcone w tak zwane covidowe oddziały, a były pierwotnie przeznaczone do leczenia innych chorób. Pamiętajmy, że ludzie chorują na różne choroby przewlekłe, ostre i tutaj zależy też wszystkim, tym, którzy odpowiadają za organizację ochrony zdrowia, żeby te oddziały powróciły do swojej pierwotnej roli, dlatego że mamy mnóstwo pacjentów z chorobami układu krążenia, z chorobami neurologicznymi, onkologicznymi i tak dalej. I tutaj szpital tymczasowy może odegrać rolę takiego przejmującego pacjenta właśnie z tych oddziałów, które zostały przekształcone w covidowe.
Panie profesorze, jeszcze muszę wrócić do tego wątku podważania niejako, broń Boże, nie chcę być adwokatem diabła, istnienia pandemii, epidemii i samej grozy, która wynika zagrożenia z wirusa. Jaki to może być wirus? Wiele osób mówi, skoro ogromna część osób przechodzi to bezobjawowo. No więc o co w tym wszystkim chodzi?
No, cieszymy się, że wiele osób przechodzi to bezobjawowo, natomiast proszę zwrócić uwagę przede wszystkim na liczby. Lekko licząc, to jest 2-3% śmiertelności. Tak jakbyśmy spojrzeli na liczby zakażeń i liczby zgonów. To jest bardzo dużo. Tego nie można lekceważyć. Druga sprawa jest taka, że jednak tych zakażeń mamy wiele, tak więc skala zjawiska jest olbrzymia. To się tak zdaje, ale jeżeli spojrzymy sobie, tak wczoraj usłyszałem bieżące dane z dnia wczorajszego amerykańskie, ponad 200 tysięcy zakażeń jednego dnia wykrytych, a więc to jest taka połowa Lublina, nawet więcej jak połowa Lublina jednego dnia wykrytych zakażeń. A więc proszę zobaczyć, mówimy o naprawdę olbrzymiej skali zjawiska. Do tego musimy dodać jeszcze kwestię pacjentów, którzy nie zostali zdiagnozowani, tych, którzy umarli nie wiedząc, że są chorzy na COVID i tak dalej, i tak dalej. Tu by można mnożyć naprawdę te dane statystyczne czy dane epidemiologiczne. A do tego dochodzą jeszcze indywidualne dramaty ludzkie, bo naprawdę śmierć osoby umierającej z powodu niewydolności oddechowej jest widokiem okropnym. Nie życzę Państwu, abyście takie sytuacje, takie obrazy w swoim życiu widzieli. A więc mamy nieszczęście w wymiarze populacyjnym, mamy nieszczęście w wymiarze indywidualnym. No i chyba doszliśmy już do takiej sytuacji, że już nie mówimy, że przecież czy ktoś zna kogoś, kto choruje na COVID, prawda? No ja śmiem twierdzić, że teraz chyba ciężko jest znaleźć środowiska, które nie straciły kogoś ze swoich bliskich, znajomych, prawda? W przebiegu tej pandemii albo ktoś, kto ciężko chorował właśnie na COVID-19. A więc no, te argumenty powtarzane w kółko osób, które są tak zwanymi koronasceptykami, naprawdę wydają się jakimś takim zaprzeczaniem, zaklinaniem rzeczywistości.
Panie profesorze, czy już dzisiaj możemy jasno i wyraźnie powiedzieć, co jest taką sytuacją niebezpieczną? Bo na pewno wiele jest takich sytuacji, kiedy ktoś dostaje telefon i mówi: słuchaj, jestem pozytywny, pozytywna, a wczoraj rozmawialiśmy w jednym pokoju, bo tak pracujemy. Co prawda przez chwilę to było i oboje byliśmy w maskach, no ale jednak może byś się przebadał czy przebadała. To jest sytuacja niebezpieczna, kiedy dwie osoby, w których jedna zakażona, obie w maskach, znajdują się w jednym pomieszczeniu.
Przede wszystkim sytuacją odpowiedzialną jest to, że ktoś informuje drugą osobę o tym, że jest zakażony, bo to też nie jest wcale normą. Natomiast wracając do pytania, traktujemy jednak pobyt w masce, pobyt w odpowiednim dystansie, w odległości, prawda, zwłaszcza przez jakiś niedługi czas, traktujemy jako pobyt bezpieczny, a więc tutaj w ten sposób nie powinno dochodzić do zakażenia. My zawsze będziemy używali takiego trybu przypuszczającego albo nie do końca pewnego, ale wychodzimy z założenia, że tego typu zdarzenie nie powinno generować infekcji. Natomiast trzeba się zastanowić, czy to był jedynie tego typu kontakt, prawda? Dlatego, że czy nie były spożywane wspólnie posiłki, na przykład w jakimś pokoju socjalnym, czy nie było kontaktu takiego niezabezpieczonego, bo to już zupełnie zmienia sytuację. A więc oczywiście testów jest wykonywanych moim zdaniem zbyt mało. Zbyt rzadko właśnie tego typu wątpliwości rozwiewamy przy pomocy testów diagnostycznych. Taka sytuacja powinna generować chęć przebadania się.
Pan już jest zaszczepiony przeciwko koronawirusowi, przeciwko COVID-19, jak i wielu medyków w Lublinie. Kolegium Rektorskie Uniwersytetu Medycznego apeluje, żeby brać udział w tych szczepieniach. Czyli co, dał pan sobie wszczepić tego mikrochipa?
Tak, no właśnie czekam, aż mnie ktoś mną posteruje, ale jakoś nie mogę się doczekać. A mówiąc już bardzo poważnie, proszę państwa, ktoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie o tym, czym jest szczepionka, jaka jest jej konsystencja, co to w ogóle jest, prawda, w sensie fizycznym, chemicznym, biologicznym, no w ogóle nie może wierzyć, czy w ogóle brać pod uwagę tego typu bzdurnych, głupich teorii. Mówimy o szczepionce, która jest szczepionką niezwykle nowoczesną, dlatego że zawiera tak zwane mRNA, czyli materiał genetyczny, który dopiero po wniknięciu do organizmu odtwarza produkcję białka tego antygenu, który jest na powierzchni wirusa, tego białka powierzchniowego samego. Natomiast tam nie ma w ogóle żadnych sekwencji, czy nie ma żadnego materiału genetycznego wirusa w sensie zdolnego do namnażania. To tak jakbyśmy podali fragment tej otoczki tego wirusa, no a wiadomo, że cała reszta tam się w ogóle nie znajduje. Także no, tak się szczepi, tak na tym polegają szczepionki. Jak my szczepimy przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, też dajemy fragment antygenu, fragment otoczki, prawda, białka powierzchniowego. A więc to jest dokładnie to samo, tylko nowocześniej, bo nie białko samo, ale kwas nukleinowy kodujący to białko.
Powiedział pan o tym, że ta szczepionka jest niezwykle nowoczesna. No i tutaj znowu, nie wiem, czy lampki kontrolne, czy właśnie ten gorący sprzeciw...
Czy zbyt nowoczesna?
To pan powiedział. Natomiast ci potwarzający ciągle istnienie wirusa i całej pandemii mówią, że no została tak szybko stworzona i tak jest mocno jeszcze do końca nieprzebadana, że siłą rzeczy nie może być bezpieczna.
No właśnie stąd moja ta uwaga, że zdaniem wielu to jest zbyt nowoczesna szczepionka, ale proszę państwa, koncepcja tego typu szczepionki to nie jest ten rok. To nie jest nawet kwestia ostatnich paru lat. To jest już od dawna. My uczyliśmy studentów od wielu, wielu lat od właśnie tego typu koncepcjach szczepionek. Tutaj w tej sytuacji oczywiście szczepionka przeciwko koronawirusowi, temu SARS-CoV-2, została stworzona w tym roku, no bo ciężko, żeby została stworzona parę lat wcześniej. Natomiast przy już opracowanych, przebadanych założeniach tej szczepionki była kwestia tylko, mówiąc kolokwialnie, włożenia odpowiedniej sekwencji nukleotydów, takich, które kodują to białko kolcowe tego koronawirusa. A więc no tutaj to jest sprawa koncepcji, a więc tutaj proszę się nie obawiać, naprawdę koncepcja jest właśnie nowoczesna i bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o czas i badania, no to oczywiste, że szczepionka była przebadana w badaniach klinicznych w tym roku, ale mówimy o dziesiątkach tysięcy osób po pierwsze. Po drugie mówimy o pełnym procesie rejestracyjnym w agencjach lekowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Może tryb przyspieszony i bardzo dobrze, bo wielokrotnie mówiliśmy, narzekaliśmy, że te procesy rejestracyjne trwają w nieskończoność. Po prostu ludzie siedli, zebrali się, szybko przejrzeli papiery, przeanalizowali i wydali ostateczny komunikat. No z tego należy się tylko cieszyć. Natomiast ma ona pełne akceptacje, więc tutaj nie ma mowy o tym, że ktoś dopuszcza preparat, który może być szkodliwy dla człowieka.
Panie profesorze, tak w sposób bardzo obrazowy dla laika i laików, gdyby pan opisał cały cykl, co się dzieje z tą szczepionką po zaaplikowaniu jej do organizmu?
Pierwsza rzecz, odtwarzane jest to białko, więc ten antygen. Później wytwarzane są przeciwciała. Zresztą nie tylko przeciwciała. My jesteśmy przekonani, że tutaj są różne rodzaje odpowiedzi immunologicznej na obecność szczepionki, ale przeciwciała są takim namacalnym, łatwym do zbadania efektem stymulacji odpowiedzi immunologicznej, a więc odpowiedzi organizmu, naszej odpowiedzi ochronnej. I później mamy drugą dawkę po 3 tygodniach, kiedy już mamy zakończenie tego szczepienia podstawowego, czyli mamy jak gdyby uzupełnienie tej stymulacji pierwotnej, jednocześnie utrwalenie tej odpowiedzi. A więc na jak długo wystarczy to szczepienie, na tym etapie nikt państwu jeszcze nie odpowie. To tak samo jak nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na jak długo wystarczy odporność po zakażeniu. My wiemy w tej chwili o 3 miesiącach, o 4 miesiącach, a może to będą 3-4 lata, ale tego nikt nie wie. Odpowiedź poszczepienna będzie obserwowana na pewno przez następne miesiące i pewnie lata również. Natomiast ta koncepcja nowoczesna daje nam jak gdyby podstawy do tego, żeby sądzić, że szczepionka będzie skuteczna przez bardzo, bardzo długo. Czy na zawsze? Tego nie wiemy.
Ale naturą wirusa jest to, że on mutuje i jak będą powstawały jego kolejne szczepy, to szczepionka również będzie sobie z nimi, przepraszam, radziła?
No właśnie, my tutaj mieszamy bardzo wiele różnych pojęć, bo mówimy szczepy, typy, genotypy, prawda, mutacje, to tak ja słyszę w różnych wypowiedziach, czasami również osób utytułowanych, no takie spokojne, swobodne żonglowanie tymi pojęciami. Natomiast pamiętajmy o tym, że my na tym etapie mówimy wyłącznie o mutacjach, o pewnych wariantach, natomiast nie mówimy o nowych wirusach. Mamy cały czas tego samego jednego wirusa SARS-CoV-2 i jak dotąd wszystkie mutacje, a jest ich naprawdę wiele, które zostały opisane, nie powodowały zwiększenia po pierwsze patogenności tego wirusa. To ta ostatnia awantura wokół tego wirusa brytyjskiego, nazwijmy sobie w cudzysłowie, prawda, gdzie mówi się o tym, że on się lepiej szerzy, szybciej się szerzy. Natomiast nie udowodniono w żaden sposób, że on wpływa na śmiertelność, na większą zachorowalność. Są mutacje, które mogą wpływać na szkodę wirusa, bo one mogą odzjadliwiać jak gdyby tego wirusa. Ale wracam do meritum. A więc te wszystkie mutacje nie powodują zmiany rodzaju odpowiedzi immunologicznej. A więc jeżeli my tą szczepionką stymulujemy powstawanie przeciwciał przeciwko temu białku kolca, to tam są przeciwciała przeciwko różnym fragmentom tego, mówiąc bardzo obrazowo, bo nie chcę wchodzić w szczegóły, tego antygenu. I nikt nie wykazał, żeby były one, te przeciwciała, czy ta szczepionka była nieskuteczna wobec tych nowych wariantów. Oczywiście, że zawsze się może wydarzyć, że nagle wirus zmutuje w jakimś fragmencie bardzo istotnym dla tej odpowiedzi immunologicznej i wtedy będziemy się martwić. Na chwilę obecną nie mamy żadnych podstaw do tego, żeby myśleć o tym, że to szczepienie będzie nieskuteczne.
Kto się powinien zaszczepić?
Tak naprawdę wszyscy się powinni zaszczepić. Wszyscy, którzy mogą się zaszczepić. Na pewno w pierwszym rzędzie no jest ta grupa zero, prawda, medycy, z uwagi na narażenie na kontakt zawodowy, ale również osoby z innym kontaktem zawodowym. Mówimy o nauczycielach, mówimy o pracownikach pełniących jakieś funkcje publiczne, prawda, także tutaj no, stykających się z dużą liczbą osób, czego wymaga ich zawód. To po pierwsze. Po drugie, na pewno osoby starsze i osoby z chorobami przewlekłymi, dlatego że one są narażone na ciężki przebieg zakażenia SARS-CoV-2 i tutaj chcę wyraźnie powiedzieć, że praktycznie większość, czy prawie wszystkie choroby przewlekłe nie stanowią przeciwwskazania do szczepienia. My raczej uważamy, że osoba z chorobą przewlekłą właśnie powinna się szczepić, a nie szukać wytłumaczenia dla niechęci do szczepienia. I tutaj tak naprawdę na chwilę obecną jedynym takim istotnym przeciwwskazaniem do szczepienia jest ciężka uogólniona reakcja alergiczna w przeszłości na leki, na szczepienia, bo to jest jakby pokłosie tych paru przypadków tej reakcji, ciężkiej reakcji alergicznej po szczepionce.
A gdyby jednym zdaniem, może dwoma, zechciał pan, próbowałby pan przekonać tych wszystkich koronasceptyków, że ze szczepionki jednak warto skorzystać?
Znaczy ja myślę, że musimy sobie wyobrazić wagę. Na jednej szali położyć szczepienie, z ich dobrodziejstwem, z szczepienia, bo za chwilę będziemy mieli kilka szczepionek, z ich dobrodziejstwem całym, z pewnymi działaniami niepożądanymi, bo one są i nikt tego tutaj, broń Boże, nie ukrywa, bo my wiemy, jakie są. One są wyszczególnione w informacji dla pacjenta, z jaką częstością się zdarzają. Natomiast na drugiej szali położyć to, co po pierwsze mamy w tej chwili, a więc mamy ciężką chorobę, potencjalnie śmiertelną, mamy no, nienormalną sytuację społeczną, bo to, co przeżywamy w ciągu ostatnich miesięcy, nie jest normą, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Mamy również w perspektywie zawirowania, mówiąc delikatnie, gospodarcze, ekonomiczne, a więc no, chyba każdy rozumie, że zastosowanie szczepienia po to, abyśmy wrócili do normalności, czy do powoli zaczęli wracać do tej normalności, no, jest rzeczą no, nie podlegającą najmniejszej dyskusji.
Przed nami rok 2021. On będzie inny od tego, który się kończy?
Na pewno będzie inny, bo już taki rok jak 2020 myślę, że się prędko nie powtórzy. Oczywiście liczymy na to, że będzie dużo lepszy, co też nie jest wielkim problemem, żeby był lepszy niż 2020. Myślę, że ta szczepionka, dobrze, że ona pojawiła się pod koniec tego roku, mimo że to jest zaledwie parę dni przed nowym rokiem, ale ona stanowi takie naprawdę światełko w tunelu. To jest to prawdziwe światełko w tunelu, które ma sprawić, że mniej więcej w połowie roku, kiedy mam nadzieję zaszczepimy większą połowę, prawda, większą część, połowy są te same, ale większą część społeczeństwa, będziemy widzieli zwijanie się tej epidemii. I to w skali nie tylko lokalnej, nie skali narodowej, ale naprawdę myślę, że w skali całego świata. No mówimy tutaj o miliardach dawek szczepionek, które trafią do ludzi.
Czego sobie i Państwu chyba możemy życzyć.
Zdecydowanie tak.
Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 1. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Brakowiecki, dobranoc.